Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, gorąco ostatnio, ale gorąco też w Sejmie. Wczoraj zostały odrzucone kluczowe poprawki senackie w sprawie Sądu Najwyższego. 23 poprawki z 29 odrzucone. Niedobrze.
Dla kogo niedobrze? No, pan redaktor to tak pisze, że niedobrze, to każdy czytelnik od razu wie, że fajnie się dzieje.
No i fajnie się dzieje, bo senatorowie mówią, że w związku z tym odrzuceniem my możemy nie dostać pieniędzy z KPO.
Nie, ja bym tutaj bardziej zaufał oficjalnym czynnikom państwowym, czyli panu premierowi, ministrowi spraw zagranicznych, czy chociażby ministrowi zajmującemu się kontaktami z Unią Europejską, czyli Konradowi Szymańskiemu.
A w jaki sposób pan reagował? Bo widziałem, że pan też reagował na Twitterze, między innymi na te gorące wystąpienia Mateusza Morawieckiego, premiera Mateusza Morawieckiego, ale też na gorące wystąpienia szefa PSL-u.
No, bardzo dobre wystąpienie pana premiera, dotykające bieżącej polityki i odpowiadające również na te zaczepki opozycji, która no, serwuje opinii publicznej różnej maści fake newsy dotyczące chociażby kamieni milowych i takie informacje, które moim zdaniem powinny dotrzeć do Polaków, że inne państwa mają znacznie więcej tych kamieni milowych do osiągnięcia. Polska ma ponad 200, ale Grecja czy Hiszpania czy Rumunia mają ponad 300, czy nawet w przypadku tych dwóch pierwszych państw ponad 500. I większość tych punktów to są punkty, które nie budzą większej wątpliwości rządu polskiego i nie są to takie zmiany, o których opozycja mówi, że nagle będą płatne drogi ekspresowe, czy zakaz wjazdu samochodów spalinowych do dużych miast, czy jakieś dodatkowe opodatkowanie. To są wszystko fake newsy.
Panie ministrze, może tak, może to są fake newsy, ale europosłowie w przyjętej wczoraj rezolucji stanowczo wzywają Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, aby zatwierdziła polski KPO dopiero wówczas, kiedy Polska całkowicie spełni wymogi rozporządzenia w sprawie Funduszu Odbudowy. Rezolucję poparło 411 europosłów, 129 było przeciwko.
No, nie jest to pierwsza, bym powiedział, kuriozalna uchwała, bo rezolucja ma znaczenie polskiej uchwały w polskim parlamencie, takie swoiste oświadczenie woli europosłów. Dziwię się, że tak lekko, liberalnie można powiedzieć, podeszli do tematu. Przecież mogli się od razu domagać od Komisji Europejskiej likwidacji państwa polskiego. No, nie wiem skąd ta słabość.
Dobrze, mam tutaj na linii wiceministra edukacji i nauki. Kończy nam się bardzo nietypowy rok szkolny. Rok szkolny, który najpierw był, no powiedzmy w skrócie, dużym skrócie covidowy, a teraz jest nieco ukraiński. Jak dzieciaki wyszły z tego covidu, z tego nauczania zdalnego?
Całkiem nieźle. My tak oceniamy, bo obserwujemy również te analizy, które przesyłają do nas psycholodzy szkolni, pedagodzy, osoby, które analizują sytuację w polskiej szkole. Oczywiście dramatyczny był poprzedni rok szkolny, ten obecny rok, który zmierza się do końca 24 czerwca. Czyli za dwa tygodnie będzie zakończenie roku szkolnego. W tym roku raptem parę dni dzieci uczyły się w trybie zdalnym, no chyba że w danej szkole, danej placówce było ognisko COVID-u. Natomiast tak to co do zasady prawie cały rok był rokiem stacjonarnym. Na tle poprzedniego roku był to naprawdę dobry rok. I też widać po wynikach uczniów i po ich, bym powiedział, nastawieniu. To był pod tym względem na pewno progres.
Jeżeli chodzi o Ukraińców, jeżeli chodzi o ukraińskie dzieci, słyszałem głosy nauczycieli, którzy mówili, nie jesteśmy przygotowani, nie byliśmy przygotowani na przyjęcie dzieci, które po prostu nie rozumiały języka czasem. Jak się udało to zrobić? Bo chyba się udało, bo nawet Ukraińcy w Polsce zdawali maturę. Zdaje się, że kilkadziesiąt osób.
No, nikt nie przygotowuje się na sytuację wojny, gdzie znacząca część ludności państwa, z którym się sąsiaduje, nagle będzie szukać ratunku swojego sąsiada. Nikt nie był na to przygotowany. Oczywiście pewne działania były podejmowane przez państwo w sytuacji już widocznego zagrożenia. Myślę tutaj o końcówce ubiegłego roku i początku tego roku, kiedy to te manewry rosyjskie toczyły się i to na terytorium Białorusi, na terytorium Rosji, tuż przy granicy z Ukrainą. Natomiast rzeczywiście polska szkoła, tutaj wielkie słowa uznania dla dyrektorów, nauczycieli, ale też dla organów prowadzących, zwłaszcza dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów poszczególnych powiatów, bo to oni wykonali naprawdę tytaniczną pracę, aby zaopiekować się dziećmi ukraińskich uchodźców, tych dzieci, które zdecydowały się kontynuować naukę w polskich klasach z polskimi rówieśnikami, ale również tych, którzy z racji na barierę językową, o której wspomniał pan redaktor, musiały intensywnie uczyć się języka polskiego w ramach oddziałów przygotowawczych i w tych oddziałach skończą ten rok, dostaną zaświadczenie i oczekujemy, że 1 września na równi z polskimi rówieśnikami, które zostaną w Polsce, nie wrócą do swojej ojczyzny, będą kontynuować naukę z polskimi rówieśnikami. W polskim systemie oświaty w chwili obecnej mamy 188 tysięcy dzieci. Apogeum tych dzieci, największa grupa była w dniu 12 maja. Wtedy osiągnęliśmy pułap 198 tysięcy, więc obserwujemy spadek uczestnictwa ukraińskich dzieci w polskiej szkole. Czym jest spowodowane? To są różne przyczyny, od migracji do innych krajów Europy, po powroty na Ukrainę do swojej ojczyzny, co też widać w raportach Straży Granicznej, że w tej chwili więcej osób przekracza granicę polsko-ukraińską niż przyjeżdża do Polski.
Panie ministrze, tak, dziękuję pan nauczycielom, miło słyszeć. Ale kiedy te podwyżki dla nauczycieli? Tu nauczyciele nas słuchają, także proszę jakąś dobrą informację przekazać.
No, część podwyżek już została przekazana. Ja bardzo boleję nad tym, że związki zawodowe nie były gotowe przyjąć tej propozycji, którą składaliśmy, aby w końcu ruszyć pensum nauczycielski z 18 godzin do 22 godzin i za tym miałyby podwyżki rzędu 37%. Niestety ta propozycja nie spotkała się z aprobatą związków zawodowych tych największych central związkowych.
Bo były za małe.
37%. To już niech słuchacze ocenią.
Jakie zmiany w nowym roku czekają na dzieci, czekają na nauczycieli? Wczoraj przeczytałem na dużym portalu internetowym następujący nagłówek. Feminizm i gender równe nazizmowi? Znak zapytania. Takie bzdury znajdziemy w podręczniku do nowego przedmiotu. Kropka.
Przedmiotu historia i teraźniejszość.
Tak zwany hit.
Trochę się dziwię, ponieważ ja jeszcze jako wiceminister edukacji nie widziałem podręcznika, który pisze pan profesor Wojciech Roszkowski, kto się uczył w polskiej szkole historii, to z pewnością, jeśli dobrze się jej uczył, to z podręczników pana profesora Roszkowskiego, ale też i świętej pamięci pani profesor Anny Radziwiłł,
byłej wiceminister. Panie ministrze, nie odbyło się bez kontrowersji, ponieważ jego twórcy wrzucili do jednego worka feminizm, gender i nazizm, tak czytam. Nie wiem, czy słusznie, bo ja tego podręcznika także nie widziałem, więc...
Właśnie trudno jest do tego się ustosunkowywać. Ja nie oceniam książki po okładce, a tym bardziej nie oceniam podręcznika po notce prasowej. Pan profesor Wojciech Roszkowski jest osobą o niekwestionowanym autorytecie. Powiedział, ilość publikacji, których popełnił na temat historii najnowszej, ale nie tylko, bo jest nowożytnikiem, zajmuje się historią od czasów rewolucji październikowej, nie, od rewolucji francuskiej, poprzez rewolucję październikową, więc ja uważam, że będzie to podręcznik wyśmienity.
No to czekamy na niego. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Pięknego dnia.
Pięknego dnia i pięknego weekendu państwu życzę, bo dziś piątek.